Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś będziemy odkrywać różne dziedziny nauki, bo zakończył się właśnie Lubelski Festiwal Nauki. To było prawdziwe święto naukowe. Badacze zajmujący się i historią, i biologią, i medycyną, i budowaniem mostów chcieli nas zainteresować tymi właśnie swoimi dziedzinami. Dlatego robili wszystko, można powiedzieć, stawali na głowie, żebyśmy zauważyli tę ich ukochaną dziedzinę nauki, którą się zajmują, i żebyśmy poświęcili jej trochę czasu. Mieli różne pomysły, eksperymenty, żeby nas wciągnąć w ten ciekawy świat. I my dziś będziemy się temu przyglądać, tym doświadczeniom i tej naukowej zabawie. Będzie też bajka, ale to na koniec naszego spotkania. Kinga Szymanek, Krzysztof Mysiak, zapraszamy. Jesteśmy razem do godziny 10. Na początek zapraszam Was na niezwykłe wydarzenie, czyli bicie rekordu Polski na największy polimer. Czy to słowo nic Wam nie mówi? A jak powiem, że na największy slime, to już wiecie, o czym mowa? Slime, czyli substancja super lepka. Rekord Polski na największy slime pobito podczas pikniku naukowego na Festiwalu Nauki. Prawie 50 osób brało w tym udział, głównie dzieci. A wszystkim kierowała pani Ania Bukowska z Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.
Dobrze idzie, kolorowo, elegancko, brokatowo. No i teraz uwaga, pierwsza zmiana ustawia się tu dookoła. Z tamtej strony wyższe osoby. No patrzcie, wlewaliśmy. Wow. Mieszamy.
Podobne do ciasta na pierogi.
No mogę powiedzieć tylko, że wielki sukces. Musieliśmy zrobić co najmniej 150 kg, a pan sędzia nam wyliczył 314. Tu można zapytać, o potwierdzenie poprosić.
Gomułka Adrian, Biuro Rekordów Polski. To był rekord Polski pobity. W ilości, tak jakby objętości tego slajma wyszło 314 kg 18 setnych, a brało udział 48 osób.
Czyli sukces.
Sukces i nawet praktycznie 1/3 więcej niż było zaplanowane, bo było zaplanowane 150 kg. Były wielkie emocje dla dzieciaków. Bym powiedział, że się prawie przerzucały swoją pracą. Było mokro, klejąco, a później coraz bardziej związało to wszystko.
Czy ty właśnie też robiłeś tego slajma?
Tak.
I jakie to uczucie pobić rekord Polski?
Fajne.
Czy to nie była taka ciężka praca, nie bolą cię ręce?
Nie.
No mamy już tyle spakowanego tego slajma, że będziemy szerzyć wiedzę i popularyzować po prostu jak kraj długi i szeroki.
Czy ty właśnie też robiłeś tego slajma?
Tak.
I jakie to uczucie pobić rekord Polski?
Fajne.
Jejku, a ciężko było?
Nie.
Czy to nie była taka ciężka praca, nie bolą cię ręce?
Nie.
A ty jesteś ze szkoły?
Nie, z zerówki.
I może mama powie?
Numer 19 w Lublinie na ulicy Weteranów.
Czy bierzecie ze sobą tego slajma też do domu?
Tak.
Obowiązkowo.
Czy jest siostra albo brat w domu?
Nie, znaczy tak, jest, ale już dorosła, więc raczej nie będzie bardzo zainteresowana, chociaż tutaj bardzo dużo dorosłych osób włączyło się w akcję robienia slajma, także bardzo fajnie to wyglądało.
A czy pani też już wie, że slajm jest dobry dla mózgu?
Tak, oczywiście. To tak samo właśnie łączenie tych naszych półkul mózgowych, lewej, tej logicznej i tej prawej, która właśnie, więc jest idealna okazja do ćwiczenia przy okazji i również rozwijania swoich innych umiejętności.
Czy to jest przygotowane dla chętnych?
Tak, to jest przygotowane dla chętnych, dla tych, którzy nie chcą sami pakować. Mogą po prostu wziąć już przygotowany do odbioru.
Czyli jak przyjdą dzieciaki, to wezmą sobie tutaj gotowy slajm do domu, tak?
Tak, jasne, na pamiątkę.
Czy fajnie zobaczyć taką ilość slajma?
Mhm.
Powiedzcie mi, jak macie na imię?
Igor. Ja Piotr
i Igor. A on Igor.
Robicie slajma w domu?
Tak, czasami.
A sami robiliście też?
Tak, robiliśmy, ale z poradnika zrobiłem.
A z czego był ten slajm twój?
Z mąki, wody, z skrobi ziemniaczanej i wody.
Super, a ten dzisiaj Wam się podoba?
Mhm. No, tak. Fajny.
Pudełka nam są potrzebne małe do spakowania, o takie na przykrywki od tych małych. No mamy już tyle spakowanego tego slajma, że będziemy szerzyć wiedzę i popularyzować po prostu jak kraj długi i szeroki.
Kto skorzysta z tych wiader slajma?
zrobimy zajęcia dla dzieci na UMCS-ie i też w szkołach robimy zajęcia, więc posłuży nam jako pretekst do pokazania, że chemia może być nie tylko ciekawa, pożyteczna, ale też fascynująca.
Pani Aniu, mówiła Pani, że jak ręce nie wystarczą, to trzeba będzie wejść do basenu. Trzeba było?
Takie były plany, ale okazało się, że paru tatusiów przyszło z dziećmi, z silnymi dłońmi, długimi, bo panowie byli potężni i jak zaczęli mieszać, to nabraliśmy takiego szwungu, że w godzinę udało nam się rekord pobić, a planowaliśmy, że będzie to trwało 2 godziny.
Taka była świetna zabawa. Czy wyobrażacie sobie ponad 300 kg slajma? To było naprawdę morze slajma, a w każdym razie wypełnił on cały kąpielowy basen. Zobaczycie to na zdjęciach na naszej stronie internetowej, kiedy po programie zajrzycie na radio.lublin.pl i poszukacie programu Mądre Dzieci. Zaraz wracamy. My podchodzimy teraz do stoiska, na którym, jak to się mówi fachowo, są różne rekonstrukcje. Na przykład łuku, różnych prostych narzędzi używanych przez naszych praprzodków, na przykład noży. Te narzędzia oczywiście były używane bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Na tym stoisku wszystko objaśnia pani Ewelina Bogudzińska.
Jesteśmy kołem naukowym studentów archeologii działającym na UMCS w Lublinie. Prezentujemy rekonstrukcję narzędzi, fragmentów tkactwa, a także ceramiki używanej w czasach przedhistorycznych.
O co najczęściej pytają tutaj osoby podchodzące do Was?
Do czego służą dane przedmioty, kiedy były wykorzystywane, czy można dotknąć? Tak, oczywiście, wszystko można dotknąć, obejrzeć. Zapraszamy również na archeologię, do studiowania tego fascynującego przedmiotu, tego żywego kontaktu z historią oraz możliwością samodzielnego wykonania rekonstrukcji narzędzi.
Co Cię zainteresowało?
Broń i slime. Wiedziałam, że takie duże są łuki.
Zdziwienie budziła wielkość przedmiotów używanych przez naszych praprzodków, ale też ich kształt, a pani Ewelina mówiła, że jeżeli ktoś chce jeszcze więcej odkrywać w tej dziedzinie, jeśli na przykład chce odkopać kiedyś podczas wykopalisk takie prawdziwe narzędzia używane przez naszych praprzodków, to powinien studiować archeologię.
Studiowanie archeologii to poznawanie naszej przeszłości, tej, na której omówienie na lekcjach historii poświęcają jedynie jedną lub dwie lekcje. Warto się uczyć o tym, co było, kim byli nasi przodkowie, by odkryć swoje własne korzenie, a także wiedzieć, skąd się wzięliśmy. Odkrywanie historii to również wspaniała zabawa. Ćwiczenia zarówno manualne, jak i kreatywnego myślenia. Możemy sami przekonać się, jakich przedmiotów używali nasi przodkowie, jak je wykonywano. Wykonywanie tego jest niesamowicie ciekawą rzeczą, którą możemy nawet jako zainteresowanie wykonywać w domu. Takie na przykład tkactwo lub taki na przykład wyrób narzędzi krzemiennych. Czy proste lepienie z gliny, które daje niesamowicie dużo zarówno satysfakcji, jak i wiedzy na temat przyszłości. Myślę, że studiować archeologię warto dlatego również, że jako studenci wyjeżdżamy na wykopaliska. Mamy ten żywy kontakt z zabytkiem, który sami musimy wykopać z ziemi, oczywiście pod nadzorem naszych profesorów, którzy są w stanie przekazać nam dużo fascynujących informacji o tym, skąd wziął się człowiek, o tym, jak żył, jak pracował, jakie tworzył kultury, które trwały setki lat. Odkrywamy tam również fascynujące rzeczy, groby, osady. Najczęściej podczas wyjazdów odkrywamy pozostałości domostw, groby dawno przemienionych kultur, a także tak zwane jamy zasobowe, to są zabytki, które trafiają się najczęściej, czyli coś w rodzaju dawnych schowków, piwniczek, gdzie przechowywano naczynia z zawartością najczęściej, którą właściciel schował sobie na przyszłość, jednak nie zdążył do niej wrócić. A ta przetrwała tysiące lat pod ziemią, aby dzisiaj dać nam, aby we współczesnych czasach odkopać ją i dać nam świadectwo, jak żyli ludzie kiedyś.
Jesteście zaciekawieni? Zaraz wracamy, żeby spotkać na pikniku kogoś wyjątkowego.
Zwierzaki! Duże i małe!
Na pikniku naukowym spotykamy wyjątkową osobę. Oczywiście każdy z naukowców jest wyjątkowy, ale ten gość, o którym mówię, przyjechał do Was specjalnie i to gość podróżnik, a właściwie podróżniczka, pani Gosia Zdziechowska. Pani Gosia kocha zwierzęta, jeździ po całym świecie, opiekuje się tymi zwierzętami, ratuje osierocone zwierzaki, osierocone, czyli takie, które straciły rodziców albo które straciły mamę, pomaga im przetrwać, wspiera je, a potem przyjeżdża do Was i opowiada Wam o tym.
O najsłodszych zwierzakach, dzieciakach na świecie, ponieważ ja od wielu lat jeżdżę na wolontariaty i opiekuję się chorymi, osieroconymi, rannymi zwierzakami. I właśnie dużo tych zwierzaków było maleńkich, osieroconych, którym zastępowałam mamę. I właśnie o takich maleństwach, dwumiesięcznym nosorożcu osieroconym opowiem, wyjdzach maleńkich, osieroconych. Dzieci będą mogły z bliska poznać te niesamowite zwierzaki, ich historię i też z bliska pooglądać, bo ja zawsze prowadzę warsztaty i pokazuję filmy z wyjazdów.
Już na pewno wiele takich warsztatów jest za Panią. Jak reagują dzieci? Ta wiedza pewnie taka też przekazana przez osobę, która się tym zajmuje, bardzo do nich dociera.
Ja prowadzę warsztaty i prelekcje dla dzieci i dla dorosłych i uwielbiam dla dzieci, bo dzieci reagują bardzo emocjonalnie. I na przykład opowiadam o jakimś zwierzaku i pokazuję to zwierzę i dzieciaki mówią wow, albo bo to coś smutnego jest, cieszą się, śmieją się jak coś jest wesołego. Więc ja uwielbiam prowadzić warsztaty dla dzieci, bo one są pełne emocji i ja od razu wiem, co im się podoba, jak bardzo im się podoba i to też dla mnie jest takie fajne, że im się to podoba i od razu człowiek się cieszy, że też temu dziecku sprawia radość, że niesie tą wiedzę, ale w takiej formie właśnie bardzo ciekawej i emocjonującej, bo wtedy się chyba najlepiej zapamiętuje.
Takie ostatnie Pani działania związane właśnie ze zwierzętami?
Ostatnio właśnie byłam na wolontariacie w Afryce, gdzie opiekowałam się osieroconym nosorożcem, byłam jego mamą zastępczą, nawet spałam z nią na sianie, bo nosorożce są cały czas z mamą, więc ona tej mamy potrzebowała być blisko mnie, potrzebowała mnie non-stop w zasadzie. Byłyśmy we dwie i zmieniałyśmy się co dwa dni. I opiekowałam się jeszcze właśnie w tych dwóch dniach, kiedy nie byłam z nosorożcem, osieroconą zebrą i osieroconym kotem nubijskim. Te zwierzęta mnie potrzebują. Kiedy byłam na pierwszym wolontariacie, pracownicy ośrodka zaczęli mi mówić: Gośka, ty jesteś wyjątkowa, jak te zwierzęta cię lubią. I na każdym wolontariacie właściciele, menadżerowie ośrodku mówią: jejku, ty jesteś taka wyjątkowa. I są te zwierzęta, które potrzebują naszej pomocy, no bo większość z nich jest skrzywdzona przez człowieka. No to jest 90% zwierząt, którymi się opiekujemy. No nie mają swojej mamy, więc potrzebują mamy ludzkiej. Więc ja jestem tam, żeby im pomóc. Kocham je, one mnie kochają, więc to jest najwspanialsze, co można zrobić. Pomóc takiemu zwierzakowi, uratować mu życie.
Czy Pani od zawsze kocha zwierzaki?
Tak, od zawsze, od maleńkiego. Zawsze były psy, koty, chomiczki, szczur, nawet był żaba uratowana z laboratorium, jeżyk uratowany, więc zawsze cała nasza rodzina i ratowała zwierzaki, tylko na początku te domowe, czy te polskie, dzikie, właśnie jak jeżyk, a potem jakoś to się tak stało, że zaczęłam jeździć po świecie i ratować zwierzątka na całym świecie. Na pewno nauczyło to mnie pokory. Ja mam ogromną cierpliwość, jeżeli chodzi o zwierzęta. W życiu mniej, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, mam naprawdę chyba nieskończoną cierpliwość. Dało mi takie prawdziwe szczęście, bo są ludzie, a cieszą się, bo sobie, nie wiem, samochód kupią czy sukienkę, ale to jest takie, nie wiem, mam wrażenie, że puste, a to jest takie głębokie to szczęście, jak te zwierzaki potrzebują, a poza tym jestem potrzebna i to jest też chyba takie mnie potrzebne, że to moje życie nie jest takie puste, że sobie żyję, coś robię, tylko naprawdę jestem komuś potrzebna, te zwierzaczki mnie potrzebują, odwzajemniają tę miłość, więc to jest też takie cudowne. To jest ciężka praca, bardzo ciężka praca, fizycznie głównie. I często nie śpimy dużo, no bo te zwierzaki trzeba w nocy karmić. Niektóre maleństwa co dwie godziny trzeba karmić, więc ten sen jest non stop przerywany. No ale mimo wszystko, jak się niesie tą pomoc, to człowieka napełnia takie wewnętrzne szczęście i to jest takie piękne po prostu.
Jak Pani tłumaczy dzieciom, dlaczego warto pomagać zwierzętom?
Znaczy, ja przede wszystkim staram się i w moich książkach, i w moich filmach, i na stronie internetowej zaszczepić miłość do zwierząt, bo wiadomo, że jak coś kochamy, to wtedy o to dbamy. Ale też, jeżeli nie będzie zwierząt na świecie, no to nie będzie nas, no bo po prostu bez zwierząt nie przeżyjemy, więc też pokazuję im, że poza tym, że kochajmy, dbajmy o nie, to też warto o nie dbać, warto dbać o środowisko naturalne, no bo to jest życie przyszłych pokoleń. No bez tego będzie nam bardzo ciężko, no nie przetrwamy po prostu.
Czy jest takie miejsce w internecie, gdzie Pani opowiada o zwierzętach?
Tak, ja mam swój kanał YouTube, Gosia Zdziechowska, moja strona www.zdziechowska.pl i tam można właśnie, są moje teksty, na YouTubie właśnie opowiadam o wolontariatach, o swoich przygodach, o zwierzaczkach, też robię takie filmy dla dzieci, gdzie zwierzaki opowiadają o sobie, więc to jest taka forma właśnie dotarcia do dzieci, że nie ja mówię jako ekspertka, tylko podkładam głos za zwierzaka i ten zwierzak opowiada o sobie.
Czy wiecie, że Pani Gosia Zdziechowska, przez to, że tak świetnie dogaduje się ze zwierzętami, nazywana jest polską doktor Dolittle? Mam dla Was niespodziankę. Fragment takiej lekcji, jaką Pani Gosia opowiada.
Słoń afrykański to największe zwierzę lądowe na świecie. Dorosłego słonia można przyrównać do autobusu. Najcięższy ważył ponad 10 ton. małe słoniątko. No on jeszcze nie ma takiego wielkiego ucha, ale jak dorośnie, to jego ucho będzie ważyło tyle co ja. Ogon, no wydaje się, że jest taki niepozorny, a on ma metr długości i waży 10 kg, czyli więcej niż mój kot. W końcu jest to największe zwierzę lądowe na świecie. Ale przewyższa go, powiedzmy, żyrafa, bo żyrafa jest najwyższa. Samiec żyrafy może mieć nawet 5,5 metra wysokości. Żyrafa chodzi w bardzo oryginalny sposób, czyli najpierw unosi kończyny, na przykład z prawej strony, a potem z lewej. Prawa strona, lewa. Taki sposób poruszania się nazywany jest inochodem.
A co z kangurem?
Kangur jest największym torbaczem, ale także największym zwierzęciem skaczącym na dwóch łapach. W ten sposób może przemierzać duże odległości i się nie męczy. Gepard co prawda by się zmęczył po pokonaniu dużej odległości, natomiast jest on najszybszym ssakiem lądowym na świecie. Porusza się z prędkością do 120 km na godzinę. Rozpędza się w 3 sekundy do setki. Przypatrzmy się w ogóle, jak jest zbudowany gepard, bowiem jego ciało stworzone jest do osiągania dużych prędkości. Jest lekki, ma małą głowę, ma umięśnione nogi i są one relatywnie długie. Ma też długi ogon i ten pomaga mu w zachowaniu równowagi podczas biegu. To jest dla niego taka kierownica i pozwala mu skręcić pod kątem prostym, nawet gdy zwierzę rozwija maksymalną prędkość.
Mamy też kolejnych rekordzistów.
Najmniejszą małpką na świecie jest pigmejka karłowata. Jest tak mała, że zmieściłaby się w kieszeni albo na dłoni. Nawet czasem się ją określa małpką kieszonkową.
Pani Gosia mówi też o kolejnych rekordzistach.
Największym śpiochem w królestwie zwierząt jest oczywiście koala, który odpoczywa albo śpi nawet 20 godzin dziennie.
Pani Gosia Zdziechowska na pewno odwiedzi jeszcze nas w Lublinie. Tymczasem, jeśli chcecie usłyszeć więcej historii o zwierzakach, poszukajcie pani Gosi gdzieś w internecie. Na pewno znajdziecie różne ciekawe historie.
Kolorowe reakcje.
A my teraz zrobimy doświadczenie, a nawet dwa. Przy pierwszym doświadczeniu pomoże nam Kuba.
Potrzebuję dwóch składników. Pierwszy to jest bufor, a drugi to substrat, który będzie się zamieniał nam w kolorowy barwnik. Więc weź sobie do rączki, to jest bufor i musisz przelać do kolbki. Otworzysz, otwórz, otwórz. No, ciągnij, ciągnij, ciągnij. I teraz przelewasz całość, czyli pierwszy składnik mamy. A teraz musisz wybrać drugi składnik, czyli substrat, który zamieni nam się w naturalny barwnik. Masz do wyboru 4. Zastanów się, który byś chciał kolor dla siebie. Który ci się podoba? Ten? Dobra, ten bierzemy. To trzymaj swój wybrany. I teraz tak, kolejna rzecz to jest pipeta. Musisz tutaj takim tłokiem wciskając pobrać sobie substrat i przenieść do kolbki. Czyli tak, ty pracujesz ręką, a ja ci będę pomagać. Czekaj, czekaj, wciśnij raz i pobrało się. Dobrze, teraz przenosisz do kolbki. Masz swoje dwa składniki wewnątrz kolbki. To teraz musimy grzybka zamknąć korkiem. Delikatnie zamieszaj, na razie, żeby składniki wymieszać i odstawiamy na wytrząsarkę, tak żeby twój grzybek miał czas na wytworzenie barwnika. Potrzebuję tak z 20 minut. Przyjdziesz za 20 minut? Dobrze? I będziemy barwić włóczkę. W porządku?
Dziękujemy.
Mogę o coś zapytać? Co ci się podobało w tym doświadczeniu?
Podobało mi się to, że można sobie i własnoręcznie zrobić trudne rzeczy.
Słuchaj, a to nie są takie trudne nazwy? Pani słyszałam, tu używała jakiś substrat. To nie jest dla ciebie za trudne?
Nie.
Można się oswoić z takimi nazwami?
Tak, bo ja wiele takich rzeczy robię w domu.
Czas na kolejny eksperyment. Co to będzie? Będzie nam o tym mówić pani Magda Krekora.
Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak tutaj Instytut Agrofizyki zaprasza najmłodszych do poznawania nauki?
Tak, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
W jaki sposób?
Poprzez kolorowe doświadczenia na przykład.
Co to za doświadczenie?
Na przykład znikający atrament, rozdział chromatograficzny, rozdzielamy barwy w mazakach, w liściach.
Właśnie, tu widzę jakieś liście przygotowane.
Tak, właśnie z nich wydobywamy inne kolory oprócz barwnika zielonego właśnie możemy zobaczyć inne kolory, żółty, pomarańczowy.
A tu te próbówki u pana?
Tak, tutaj kolega pokazuje, że barwy mogą również się nie mieszać przez różnica w gęstości. Proszę, tutaj może kolega.
To jest tak woda z olejem.
Jak ci się podoba to doświadczenie?
Dobrze.
Co teraz robisz?
Teraz mieszam kolory. I teraz mam niebieski z zielonym i czerwonym.
I one są trochę tak jak na tęczy, nie mieszają się ze sobą?
Nie.
To jest fajne?
Tak, bardzo.
Super, powodzenia w dalszych eksperymentach.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że byliście na pikniku naukowym i też zrobiliście chociaż jeden taki eksperyment, bo to wszystko jest bardzo ciekawe. My pytamy teraz kolejnych naukowców, jak ciekawe są dziedziny nauki, którymi się zajmują. Pan dr Krzysztof Rojek, filozof z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, opowie nam, po co nam jest w ogóle potrzebna filozofia.
Filozofia będzie sztuką takiego główkowania, żeby ze sobą o tym porozmawiać i się w końcu spróbować zgodzić co do jednej kwestii, żebyśmy mogli stworzyć jakąś koncepcję człowieka, żebyśmy mogli się zgodzić, czym jest piękno, czym jest dobro, czym jest prawda, dlaczego warto być dobrym, dlaczego warto ze sobą rozmawiać. Filozofia zbliża nas, ponieważ uczy nas rozmawiać ze sobą, przybliża nas do siebie, uczy otwartości myślenia, uczy nas nie oceniać, ale być otwartym na cudze zdanie, cudze problemy i cudze pytania przede wszystkim.
Kolejny pasjonat jest z zupełnie innej dziedziny, to pan doktor inżynier Leszek Gardyński. Pracuje na Politechnice Lubelskiej i kocha przerabiać auta, łączyć je i powstają wtedy takie auta, których nie ma nigdzie na świecie. Na przykład połączenie Trabanta z traktorem. Pan Leszek wraz ze studentami odbudował też trenażer czołgowy. On już zaginął, po prostu nie było żadnego już egzemplarza, a pan Leszek zdobył informacje, jak on wyglądał i odbudowano go. Teraz podczas różnych wydarzeń prezentuje właśnie te wszystkie swoje ciekawe pojazdy, a na pikniku zaprezentował swój najnowszy pojazd.
Najnowsza jest syrenka, jest na gąsienicach, posiada kolor zielony i 2 tygodnie temu gościliśmy z tymi pojazdami na poligonie w Warszawie, poligon Wesoła pod Warszawą. Byliśmy gośćmi 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, stąd ta syrenka na szybie. To jest logotyp tej brygady, mamy oficjalne pozwolenie dowódcy, pana generała brygady, na używanie tego logotypu i godnie to robimy. Tam jeździliśmy z czołgami Leopard po poligonie, syrenka się sprawdziła i wzbudziła bardzo dużą sympatię, inne pojazdy też.
Wyobrażacie sobie syrenkę na gąsienicach? Ją także zobaczycie na naszej stronie na radio.lublin.pl w zakładce Mądre Dzieci. Kochani, dziś już dziękujemy Wam, dziękujemy za to, że wspólnie razem przeżywaliśmy tę naukową przygodę, jaką był i piknik naukowy, i Lubelski Festiwal Nauki, który właśnie wczoraj już się zakończył. Na kolejny poczekamy rok, ale na pewno nie musimy czekać całego roku, żeby przeżywać różne ciekawe doświadczenia i naukowe przygody, i tych na pewno wiele będzie jeszcze w programie Mądre Dzieci. Teraz czas na lekcję wyobraźni, czas na naszą bajkę, a my słyszymy się za tydzień. Pan Krzysztof Mysiak zrealizował program, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.